ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, kłaniam się nisko Mikołajowi Pawlakowi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co święty Mikołaj przyniósł Mikołajowi?
Koszulkę.
Koszulkę. A tę cudowną czerwoną jaskrawą marynareczkę, to nie Mikołaj.
A to jest urzędowy strój Mikołaja, rzecznika w okresie świątecznym.
Rozumiem. To zaczniemy mało świątecznie, Pan pozwoli. Zaczniemy od szczepień. Już za 9 dni dzieci od 5 do 11 roku życia będą mogły być szczepione. Innymi słowy, od 5 do końca świata, to znaczy do setki. Czy Pan swoje dzieci zaszczepi?
Myślę, że tutaj warto posłuchać specjalistów, lekarzy. Odpowiedzialność rodziców jest bardzo duża i wczoraj jeszcze ustalałem chociażby we Francji, jakie są zasady. Poważne zalecenie dla dzieci, żeby stosować szczepienia i myślę, że to jest najlepsze, co można powiedzieć.
Pan swoje dzieci zaszczepi?
Poważnie rozważamy z żoną, żeby właśnie zaszczepić.
To znaczy pan nie wie jeszcze?
Poważnie rozważamy. Będzie decyzja, że są na pewno w Polsce te szczepienia dostępne, wtedy będziemy decydowali.
Pytam dlatego, że pan miał wątpliwości i to jeszcze w lipcu, mówiąc, że... Przepraszam, kim pan jest z wykształcenia? Bo mi się wydawało, że prawnikiem, prawda?
Tak.
No właśnie, bo przeczytałem pańską wypowiedź, że pana zdaniem to wszystko to jest eksperymentowanie z udziałem dzieci. Cytuję, postawię pytanie, czy jest prawnie dopuszczalne eksperymentowanie z udziałem dzieci, bo de facto jesteśmy w fazie eksperymentu. Pan uważa, że szczepienie przeciw COVID-owi to eksperyment?
Odpowiem dokładnie tak samo jak 3 dni temu redaktor Rymanowski, któremu się zarzucało, że jest antyszczepionkowcem, a w ramach zawodu dziennikarza zadawał pytania i ja jako rzecznik zadawałem pytania wątpiących i uzyskałem odpowiedź lekarzy z Rady Medycznej i właśnie tak jak
nie, pan powiedział, że bo de facto nie, pan nie zadawał pytań. Pan pozwoli, że panu cytuję pańskie własne słowa, de facto jesteśmy w fazie eksperymentu. To nie jest stawienie pytania, tylko to jest stawienie tezy, że szczepienia są eksperymentem, no więc dlatego pana
pytam. Przekazywanie wszystkich informacji od osób wątpiących było właśnie w tej wypowiedzi na spotkaniu bardzo szerokim. Uzyskaliśmy odpowiedź, a dzisiaj na początku naszej rozmowy wskazałem poważne zalecenie, które wszystkim należy właśnie w ten sposób przedstawić.
Sam,
rodzice, decydujcie.
Sam pan, szanowny panie ministrze, nie jest przekonany do szczepienia, bo pan zaczyna od tego, że z żoną to rozważymy. Ja rozumiem to, że trzeba się tam zastanowić nad wszystkim, co się w życiu robi, tak? No niemniej jednak nie widzę tutaj specjalnie konsekwencji.
Poważnie trzeba rozważyć każdemu, kto bierze odpowiedzialność. Odpowiedzialność za swoje dzieci biorą rodzice, a gdy będą obowiązkowe, wtedy będziemy wszyscy musieli szczepić.
Czy szczepienie powinno być obowiązkowe? Przeciwko koronawirusowi?
To jest decyzja bardzo skomplikowana i tutaj musimy poczekać na decyzję tych, którzy mają takie decyzje podejmować.
Pytam pana o pańską opinię.
Ja czekam na decyzję ekspertów.
To ciekawe, jako prawnik wypowiada się pan w sprawach szczepionek ze swadą, mówiąc, że to są eksperymenty, a kiedy pytam pana o obowiązek, który byłby obowiązkiem także prawnym właśnie, to pan unika odpowiedzi.
Panie redaktorze, nie manipulujmy.
Tak, panie ministrze.
Przekazywałem kolejne
panie
pytania.
Ministrze, pan już raz w życiu mi zarzucał manipulację i musiał pan połykać własny język. Na pańskim miejscu nie brnąłby w to, zanim pan znowu nie będzie musiał połykać swego organu.
Czekamy na to, aż szczepionki przylecą do Polski i wtedy wszystkich zachęcam do szczepienia
ja
dzieci.
Nie pytam teraz o te szczepionki, o to, czy pan minister,
no właśnie,
będzie, czy pan minister będzie szczepił własne dzieci.
Właśnie odpowiedziałem.
Pytam o to, czy lista szczepień obowiązkowych powinna być poszerzona o szczepienie przeciwko koronawirusowi.
Ja mogę chcieć, żeby było bezpiecznie dla nas wszystkich. Jeżeli będzie to szczepienie bezpieczne, to musi być rozwinięte, tak jak na ospę, tak jak na hajnego Medinę i wtedy będzie bardzo dobrze, bo będziemy bezpieczniejsi.
Co to znaczy, jeżeli szczepienie będzie bezpieczne?
Eksperci, jeżeli zatwierdzą do szczepienia obowiązkowego...
Są zatwierdzone do szczepienia.
Ale nie do obowiązkowego.
Ale jeśli chodzi o obowiązkowe, to nie jest kwestia ekspertów, bo jak pan doskonale wie jako prawnik, tę decyzję musi podjąć państwo przez swoje organa.
Ale nie przez rzecznika, tylko przez ekspertów na podstawie ich decyzji. Jeżeli będzie
minister
decyzja taka jak do każdych
Mikołaj
innych
Pawlak nie
chorób,
chce odpowiedzieć na to pytanie. No ja rozumiem, że pan się nie chce narazić antyszczepionkowcom. Ja to rozumiem. No dobrze, panie ministrze.
Panie redaktorze, powiedziałem, że szczepimy
razem, kiedy,
poważne zalecenie do szczepienia
dzieci. Ostatnim razem, kiedy pan mówił o tym, że jest to eksperymentowanie z dziećmi, odcinał się od pana premier, odcinali się od pana ministrowie. Ciekawe, kto tym razem. Panie ministrze, czy pytał pan Straż Graniczną albo wizytował ośrodki dla uchodźców? Pytał ją o sytuację dzieci. Dzieci tych migrantów, którzy do Polski się dostali.
Jestem jednym z niewielu, który kilkakrotnie był na granicy i byłem zarówno u naszych dzieci, chociażby w szkole w Kuźnicy, które z okien swojej szkoły 300 metrów dalej widziały bitwę, niektórzy mówią, że z Saracenami, i te dzieci odwiedziłem.
Słucham?
I mało kto je odwiedził. Taki jest pogląd na granicy, ale też byłem w ośrodkach dla uchodźców, widziałem rodziny, całe rodziny, które są w tych ośrodkach. Byłem w szpitalu, gdzie były dzieci przyjęte po porodzie na granicy i wszystkie dzieci, które są na terytorium Polski, są traktowane w sposób humanitarny, to mogę zapewnić. Widziałem na własne oczy i sprawdziłem dokumenty.
Sprawdził pan dokumenty, to dobrze. Zastanawia mnie ten wątek Saracenów, to znaczy pana zdaniem to jest to krucjata bezbożnych przeciwko chrześcijańskiej Europie.
Przekazałem pogląd, jaki jest na granicy wśród mieszkańców.
Wie pan, to dziwne, bo ja byłem akurat na granicy w ten weekend, rzeczywiście nie w Kuźnicy, ale w Narewce. Tam akurat teraz odbyła się jakaś gigantyczna próba przekroczenia granicy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ja tam byłem w ten weekend, rozmawiałem zarówno z policjantami, którzy tam są, bo jest ich tam kilkudziesięciu, którzy mieszkają w tym samym hotelu, w którym ja byłem. I muszę panu powiedzieć, że nikt takiego języka nie używa. Ani ludzie, z których tam znam, ani ci policjanci.
Panie redaktorze, mówię tak, panie o relacjach ludzi, którzy słyszeli huk, krzyk i bitwę 300 metrów od ich domów i dzieci, i które były w tym czasie w szkole.
Ale to fantastyczne, że te dzieci z Kuźnicy są tak dobrze wykształcone, używają języka nawiązującego do wojen krzyżowych.
Nie powiedziałem, że to dzieci powiedziały.
Nie, bo bitwa z Saracenami. To bardzo ciekawa teza. No ale dobrze, panie ministrze, to i pan pozwoli, że spytam, czy tym szkołom, do których na przykład trafiają dzieci tych, którym przyznano w Polsce status uchodźców, albo czekają na rozpatrzenie swoich wniosków, czy tym szkołom ktoś pomaga w nauczaniu dzieci imigrantów?
Dzieci, które czekają z rodzicami na status uchodźców, są w ośrodkach i tam jest kształcenie. Widziałem biblioteki, komputery. Tam przyjeżdżają nauczyciele, psychologowie i to się dzieje chociażby w Białymstoku.
Ale inne dzieci,
które są, już mają status uchodźcy i tych cudzoziemców przyjmujemy w Polsce po to, żeby im pomóc, chodzą do zwykłych szkół. O tym były moje apele również dotyczące przyjmowania do rodzin zastępczych i do tego, żeby te dzieci były również do szkół polskich przyjmowane.
No te dzieci są w polskich szkołach bardzo często.
Oczywiście, że tak. Są tylko miejsca, w których bardzo wielu dzieci.
I właśnie o to pytam, czy pan się interesuje ich szkołą, bo my skądinąd dostajemy sygnały, to nie jest masowe, bo też tych dzieci nie ma bardzo wielu, no, że te dzieci przychodzą do szkoły i z oczywistych powodów mają kłopoty z polszczyzną, nie rozumieją lekcji.
Pierwszymi, którzy pomagają tym dzieciom, są ich rówieśnicy. Nasze dzieci polskie najbardziej pomagają swoim rówieśnikom,
którzy
przychodzą.
Czyli w związku z tym polskie państwo nie musi im pomagać, bo pomogą im rówieśnicy.
Cały czas pomagają.
Radio RMF24, interia.pl. Miało być o telefonie zaufania i będzie. Zaraz zaczniemy, porozmawiamy. Kłaniam się państwu nisko, do usłyszenia. No dobrze, jesteśmy w internetach. Panie ministrze, rok temu, trochę mniej niż rok temu, parę dni mniej, rozmawialiśmy o telefonie zaufania. Pan się wtedy chełpił, że działa przez całą dobę. No myśmy sprawdzili, nie działał przez całą dobę. Więc ta rocznica to tak trochę na wyrost, panie ministrze, bo pan ją wczoraj obchodził, ale rozumiem, że pan ją chciał koniecznie z imieninami pożenić. Nam się wczoraj kilkukrotnie nie udało dodzwonić do telefonu zaufania, ale ostatecznie wieczorem nam się udało. Rzeczywiście, więc jakoś to działa. Panie ministrze, czego nie potrafi dać szkoła czy rodzina, że dzieciaki szukają ratunku w telefonie zaufania?
Rok działalności tego telefonu przez całą dobę to ponad 40 tysięcy telefonów w ciągu dnia. Bardzo wiele dzieci dzwoni, czatuje. Kilkadziesiąt czatów dziennie. Z jakimi problemami? Od smutku tak nazywamy ogólnie, smutku i depresji, po problemy rodzinne, po hejt w szkole, po przemoc rówieśniczą, ale też problemy z odżywianiem i właśnie to, że dzieci bardzo trudne sprawy przyjmują do siebie, nawet utracona miłość. Jeden przykład podam, krótki, których chociażby w październiku było 15 i ratowaliśmy życie dziecka. Zadzwoniło dziecko, kilka minut rozmowy, okazało się, że utracona miłość, porzucone w domu przez ojca, bo ojciec w więzieniu, problemy w szkole, bo przemoc. I potem po paru minutach wychodzi na to, że dziecko brało jakieś leki i nie brało od miesiąca. A przed rozmową wzięło 30 tabletek. I od razu, natychmiast kontynuowana rozmowa tu, żeby podtrzymać tą rozmowę, a z drugiej strony działalność moich współpracowników i po godzinie rozmowy słychać w telefonie, że mama z policją weszły do pokoju. Udało się to dziecko uratować, ale to nie koniec. Po tygodniu dzwoniła mama, zapłakana, rozmowa też koło godziny, po to, żeby podziękować, że uratowaliśmy jej dziecko, bo nie wiedziała, że takie coś się dzieje. Wiele problemów u tego dziecka się skumulowało. Utracona miłość, hejt w szkole, ojciec w więzieniu, kilka rzeczy, problemy rodzinne i dziecko sobie z tym nie radziło. Jeszcze edukacja zdalna. I z takimi problemami dzieci dzwonią i powiem szczerze, że każdego dnia, i to jest pozaurzędowe, myślę, że każdy to powinien robić, mieć marzenie, żeby dziecko żadne w Polsce, przynajmniej tego jednego dnia, każdego następnego, chociaż nie rzuciło się na własne życie. Jedni mówią marzenie albo modlitwa. I tego dnia to była kolejna sprawa w tym roku, gdy udało się to marzenie albo modlitwę spełnić. I za to dziękuję. I to są wzruszające chwile, gdy dzwoni rodzic i mówi, że nie wiedział, że takie coś się dzieje.
To jest w sumie dość straszne. No, rzeczywiście ja bym życzył panu i pańskim współpracownikom, tym, którzy pracują przy tym telefonie zaufania, żeby nie mieli nic do roboty tak naprawdę. No, ale to są oczywiście marzenia ściętej głowy. No i bardzo dobrze, że taki telefon jest. Panie ministrze, 9% dzieci i młodzieży w Polsce według szacunków 630 tysięcy osób wymaga pomocy psychologa, psychiatry. To potężna skala problemów, które mają dzieciaki.
Potwierdza to badanie jakości życia dzieci w Polsce, które w tym roku przeprowadziliśmy w biurze, największe od niemal 20 lat. I o tym mówiły same młode osoby, chłopcy, dziewczęta. 6 tysięcy dzieciaków przebadaliśmy w różnych grupach wiekowych i faktycznie to potwierdzają, że ten ich stan psychiczny jest tak zły, że nawet zagraża zdrowiu i życiu niekiedy. I dlatego tutaj ta potrzeba rozwijania...
Co może zrobić rzecznik w takim razie praw dziecka? Bo...
Pierwsze coś, co jest takim plasterkiem, poradnią pierwszego kontaktu, to ten dziecięcy telefon zaufania. Powtórzę numer, bo właśnie chociażby przez naszą rozmowę to trochę promocji tego telefonu będzie. 800 i 312. Także każdy, kto...
800, 12, 12, 12. To proszę zapamiętać, jakby co to skorzystać. Słuchają nas pewnie młodzi ludzie. 800, 12, 12. Panie ministrze, dobrze, to zostawmy teraz ten telefon zaufania. Choć jeszcze może jedno pytanie. Pan powiedział, że dzwonią z wykluczeniami. Ostatnio było bardzo głośno, akurat ostatnio, z powodu pandemii trochę ciszej, ale przez ostatnie lata i tak było wystarczająco głośno o dzieciach wykluczonych z powodu orientacji seksualnej. Takie dzieci też dzwonią?
Też dzwonią, też wszystkim pomagamy. Zdarzają się sytuacje, że jeździmy na miejsce i wręcz w ten sposób działamy, żeby w tym miejscu, w którym do takich sytuacji dochodzi, żeby je zlikwidować i pomóc wszystkim wprowadzić pedagoga, psychologa, najczęściej do szkół, po to, żeby już tam wykrywać te problemy, żeby uświadomić, że tego rodzaju hejt i nienawiść jest niedopuszczalne.
Panie ministrze, ja patrzę właśnie na tę przerażającą statystykę samobójstw dzieci. Dzieci i młodzieży do 18 roku życia, to jedno od razu jest charakterystyczne i nie ma wzrostu, znaczy nie ma danych, mam dane do 2020 roku, z oczywistych powodów nie ma danych z tego roku, tych samobójstw jest nieco mniej nawet niż było wcześniej. O dziwo, to jest, wydawałoby się, że pandemia, że w związku z tym dzieci masowo na swoje życie się jakoś targają. Tak nie jest, co oczywiście nie oznacza, że się świetnie mają, ale to i tak jest, wie pan. Ponad setka dzieci co roku odbiera sobie skutecznie życie. Nie liczymy tych, kilkuset przypadków, które się targają na to swoje życie. Jednocześnie, wie pan, psychiatria dziecięca w Polsce jest w absolutnie opłakanym stanie. Myśmy rozmawiali tutaj rok temu z panią psychiatrą ze szpitala w Świeciu, która opowiadała o grzybach na ścianie w szpitalu psychiatrycznym. Panie ministrze, czy pan w ogóle przynajmniej może... Znaczy, jedyne, co pan może zrobić, to sprawdzać, jeździć tam i dopytywać.
Nie tylko. W ubiegłym roku razem z dużym koncernem, już nie będę wymieniał nazwy, kilka milionów złotych było przekazane właśnie na doposażenie między innymi wszystkich oddziałów. Każdy oddział psychiatryczny w Polsce dostał dwa tiry sprzętu wyposażenia i nie jest tak tragicznie, że pręty wystają z łóżek z krwią. Naprawdę, jestem w tych miejscach. Oczywiście to nie jest tak, że tylko tych 500 psychiatrów uratuje, czy nawet 1000 uratuje sytuację, bo musimy pomagać na tym szczeblu pierwszym, podstawowym, na tej opiece środowiskowej w szkołach. Jeżeli tam będziemy mieli pedagogów, psychologów, a na razie jest faktycznie kryzys, kilkanaście tysięcy
może
tego typu...
Może za mało płacimy.
Panie redaktorze, dlatego również dzięki moim naciskom i wystąpieniom ministrowie i zdrowia, i edukacji mają przekazać setki milionów złotych na to, żeby tych ludzi wykształcić i wprowadzić do każdej szkoły.
Panie ministrze, mam te dane, no zostawmy je. Jednym z pomysłów na to, żeby poprawić sytuację z kolei demograficzną w Polsce, jest powołanie Instytutu Rodziny i Demografii. Czy ktoś z panem konsultował ten projekt? Bo pan się uśmiecha.
Diagnoza trafna, że faktycznie demograficznie idziemy w dół, a forma naprawienia tego, no tutaj możemy się spierać i myślę, że kolejna instytucja... Jestem wolnościowcem i uważam, że państwa powinno być jak najmniej w sytuacjach, w których ludzie sobie dają
to
radę.
Może rzecznik praw dziecka też jest niepotrzebny. W końcu sam pan powiedział, że rodzice najlepiej wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci.
Tutaj w zakresie rzecznika praw dziecka konstytucja o tym decyduje, więc trzeba byłoby zmienić konstytucję.
Może taki wolnościowy cech pan po prostu nie powinien się za to brać.
Może dlatego wstępuje do spraw, w których jest to wyłącznie i ewidentnie potrzebne, a nie przystępuje w tych, w których państwo, w których rodzice sobie poradzą.
No dobrze, ale to wróćmy do Instytutu Rodziny i Demografii, do odpowiedzi na pytanie... Czy ktoś z panem konsultował ten projekt?
Nie był ze mną konsultowany, tak jak powiedziałem. Diagnoza jakkolwiek oczywista, oczywistość, że trafna, że Polacy jako naród się zmniejszamy, to jednak trzeba wymyśleć jakąś metodę, żeby niekoniecznie w takiej formie przystępowania do każdego postępowania. Z tym się nie zgadzam i taką opinię wyrażam. A to, że jakiś instytut badawczy może...
A to nie będzie tylko instytut badawczy. Panie ministrze, ja chcę panu powiedzieć, że ten budżet tego instytutu będzie circa about... 3 razy wyższy niż budżet rzecznika praw dziecka.
Też słyszałem, można wesprzeć rzecznika, zawsze tutaj spożytkujemy dla dobra dzieci i rodziny.
Chciałbym pan powiedzieć, że lepiej byłoby, zamiast powoływać kolejny instytut, rozdać te pieniądze tym instytucjom, które już działają.
Myślę, że są różne formy do wsparcia rodziny, które na pewno dobrze by to wykorzystały.
Lepiej niż nowy instytut?
Zależy od jego formy.
No, czytał pan pewnie projekt ustawy?
Zerkałem.
No nie, ale panie ministrze, chcą powołać instytucję, która albo będzie z panem rywalizowała, albo będzie z panem współpracowała. No, pytam, mówię o tym, bo oczywiście badania nad demografią nie leżą w pańskiej gestii, ale już na przykład troska o dzieci, a oni o dzieci chcą się troszczyć również. No, drogo, naprawdę, jak oni się wszyscy, te moje dzieci troszczą, naprawdę ja państwu polskiemu jestem doskonale wdzięczny, że tak się troszczą moje dzieci i o mnie, i o moją rodzinę, no to tym się chyba pan powinien zająć. No, przeczytać projekt ustawy, choćby po to, żeby powiedzieć, hej, stop, to głupoty, albo powiedzieć, nie, to super, fantastyczny pomysł.
Przecież to dopiero trafiło pod obrady, dopiero będą komisje, będzie wtedy debata tam merytoryczna. Dzisiaj wyrażam taką opinię.
Ale pan nawet nie
diagnoza
przeczytał.
Diagnoza dobra. Powiedziałem, że zerknąłem.
Zerknąłem. No, ale to na pytanie, czy pan przeczytał, odpowiada pan, zerknąłem. Co oznacza, nie przeczytałem, ale rzuciłem okiem.
Dlatego powiedziałem, że niekoniecznie wszystkie kompetencje, które tam w tym projekcie są wskazane, są zasadne.
To zostawmy w takim razie to. Panie ministrze, jeszcze jedna rzecz. Idą święta i to jest okres akcji charytatywnych, przeróżnych. Szlachetna Paczka co roku robi swoje badania na stanie ubóstwa i one są bardzo niepokojące, bo po tym okresie 2015-2016, kiedy poziom ubóstwa spadł i wszyscy to wiązali z, no właśnie, z 500+, ten poziom ubóstwa się podnosi. a teraz podniósł się dość znacznie. Profesor Ryszard Scharfenberg, który co roku robi takie badania na temat ubóstwa w Polsce, powiedział, że zasięg ubóstwa skrajnego wzrósł wyraźnie w 2020 roku dla prawie wszystkich grup społecznych. Przybyło kilkadziesiąt tysięcy dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych, które doświadczają bardzo trudnej sytuacji.
Dlatego wspieram każdą akcję, również apeluję o udział w Szlachetnej Paczce. To jest to, co teraz możemy robić, a systemowo sprawy gospodarcze i przeróżnego rodzaju oczywiście chciałbym, żeby wchodziły w mój zakres, ale niestety nie wchodzą i tutaj mogę tylko apelować, żeby wzmacniać różnego rodzaju akcje społeczne.
Rozumiem, że niepokoi pana to, że coraz więcej dzieci doświadcza skrajnego ubóstwa.
Ale rzeczywiście i dlatego apeluję o to, żeby świadczenia socjalne i pomoc państwa, i tutaj państwo powinno działać, a niekoniecznie w zakresie demografii, bo tam sobie jako ludzie poradzimy.
My musimy sobie poradzić. Można by rozdać dzieciom.
My sobie poradzimy jako rodzice w zakresie demografii, a na pewno musimy pomagać tym, którzy nie dają sobie rady od strony socjalnej.
I to jest właśnie moje pytanie, wie pan, bo cały czas mówimy o ochronie życia i to jest fantastycznie. Życie każde należy chronić w każdej fazie jego i niech sobie te małe dzieci chronią, niech te dzieci poczęte. Dobrze, ja nie chcę wchodzić w spory ideologiczne, tylko rodzą się dzieci niepełnosprawne i nagle okazuje się, że to jest jakaś tragedia rodzinna, że cała rodzina... To dobrze, jeśli cała, nie, że na przykład ojciec znika wtedy. Cała rodzina musi się spiąć, żeby jakkolwiek to zorganizować. Ci ludzie, panie ministrze, przecież pan to doskonale wie, nie mają chwili wytchnienia. Nie mają w czasie kilkunastu, kilkudziesięciu czasami lat z dzieckiem, nie mają chwili, żeby pojechać na urlop sami, odpocząć przez moment. Borykają się z znacznie większymi problemami niż urlop, bo nie mają po prostu pieniędzy. System jest też tak skonstruowany, już kończę tę swoją wypowiedź, proszę wybaczyć, że tak długo, tak skonstruowany, że jeśli kobiety dostają zasiłek, zwykle kobiety, to nie mogą pracować, nie mogą dorobić ani złotówki.
Między innymi o tym pisałem we wrześniu i w październiku, że tą opiekę i wsparcie dla tych, którzy się opiekują, szczególnie dziećmi niepełnosprawnymi, to musi być rozwinięte, na to musimy przekazywać środki, bo nawet w Konstytucji jest przepis, który stanowi o tym, że państwo ma wspierać rodziny w kryzysie, przeróżnym kryzysie. A jeżeli chodzi o to, czy dzieci urodziły się w takim czy innym stanie, z taką czy inną chorobą czy niepełnosprawnością, to przede wszystkim do nich powinna być ta pomoc skierowana. I tam musimy szczególną uwagę zwracać. A panie redaktorze, no...
Ale ma pan nie poczucie, brnijmy. Że... No nie, ale to jest bardzo dobre pytanie, wie pan. No, to jest, jak ja dobrze liczę, 6 lat dobrej zmiany za nami. Ma pan poczucie, że... To się radykalnie poprawiło, że jest naprawdę lepiej, że sytuacja niepełnosprawnych dzieci jest znacznie lepsza niż była 6 lat temu?
Na pewno jest bardzo dużo do zrobienia i mój podstawowy apel z tego roku w tym zakresie był o to, żeby wesprzeć opiekunów, żeby mogli pracować, żeby pieniądze, jakie dostają ze świadczeń, wystarczały na to, żeby były godne warunki życia. I o to apelowałem, szczególnie w odniesieniu opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
Ja ciągle słyszę o jakichś fantastycznych pomysłach rządu, wie pan, panie ministrze. To znaczy, to jest to, tam był jeszcze projekt Beaty Szydło, był taki przecież. Kolejne, z przeróżnymi nazwami, wie pan, to tak jak w tych wyborach. Są czteropaki, pięciopaki, trójki dla Polski, szóstki dla czegoś tam. Człowiek się gubi w tych nazwach.
Ale ja nie jestem od recenzowania pakietów wyborczych, tak?
Nie chodzi mi o pakiety wyborcze. Co jakiś czas pojawiają się te pomysły, tylko później na przykład. My próbowaliśmy dopytać o efekty. Nikt nie prowadzi na statystyki, wie pan, to się tak nazywa w korporacjach ewaluacja, tak? Mhm. Znaczy jak wydaje na coś pieniądze, to chciałbym się dowiedzieć, czy to w ogóle pomaga, czy też jak krew w piach rozchodzi się i bez żadnego efektu.
Dlatego jeden z moich ostatnich pomysłów i próśb do ministra po to, żeby było wprowadzone 500+ dla dzieci niepełnosprawnych, dla ich opiekunów. To byłoby wsparcie dla rodzin zastępczych,
ale
dla
nie
dzieci.
Ale dostają jakieś pieniądze, myślę, że znacznie...
To jest dodatek 500+ na pakiet medyczny po to, okay. Żeby jak z dzieckiem idą niepełnosprawnym, małym, który mają w pieczy zastępczej do dentysty, sami wiemy, ile to kosztuje. Po to, żeby te dzieci były w sposób szczególny zaopiekowane. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie zrealizowany, bo on de facto w tych zestawieniach wszystkich to będą drobne pieniądze dla budżetu państwa, a wielka pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, które będą mogły skorzystać z opieki medycznej,
no
nawet
z tym
prywatnej.
Pomysłem?
myślę, że za dwa tygodnie dostanę odpowiedź pani minister, bo upływa termin na odpowiedź i czekam na nią.
Nie, żeby ona sama z siebie jakoś chciała wcześniej panu odpowiedzieć.
Zapewne nie jest to łatwe dla rządzących, ale ja czekam na odpowiedź, bo to dotyczy dzieci.
Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Panu, kłaniam się tylko państwu. Do widzenia.